Dzień dobry Państwu, to jest program wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. Dzisiaj jest 24 lutego 2018 roku. 24 lutego to jest stulecie niepodległości Estonii. Ten rok w ogóle jest pełen stulecia niepodległości różnych krajów. Będziemy o tym dzisiaj równocześnie oczywiście rozmawiać. Będziemy też rozmawiać o polityce rosyjskiej, o stosunkach polsko-ukraińskich, a także o niemieckiej polityce wschodniej. A w studiu już jest pierwszy gość, pan dr Łukasz Adamski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan pełni funkcję wicedyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Strasznie małożyciowa nazwa jak na dzisiejsze czasy.
To znaczy, ja uważam, że dialog zawsze jest potrzebny, natomiast oczywiście ta nazwa wywołuje kontrowersje, bym powiedział, na Ukrainie albo u osób, które dość, bym powiedział, powierzchownie patrzą na i nie interesują się za bardzo polityką zagraniczną, bo tak naprawdę to jest instytucja, która ma promować polskie spojrzenie na Rosję, wytłumaczyć Rosjanom, skąd się bierze także Polska, a także prowadzić dialog na temat Rosji z innymi naszymi sąsiadami czy partnerami. Więc bym powiedział, instytucja została powołana przez Sejm, ona cieszy się poparciem władz państwowych i obecnych, i poprzednich. Rozwijamy się, prowadzimy badania naukowe, zachęcam wszystkich tak naprawdę i radiosłuchaczy, i telewizów, aby po prostu zapoznać się z naszą działalnością, aby wejść na stronę internetową oraz aby przyjść na nasz koncert i wieczór poświęcony Konfederacji Barskiej, który organizujemy już niedługo. Wszystko jest na naszej stronie.
Konfederacja Barska to też będzie oczywiście kolejna rocznica historyczna, którą w programie wschodnim też trzeba się będzie zająć. Porozmawiajmy zatem o współczesnej Rosji, zanim zajmiemy się historią. Wybory prezydenckie się zbliżają. Takie wybory, o których z góry wiadomo, że niewiele zmienią.
Znaczy one nic nie zmienią. Tak naprawdę tutaj sama nazwa wybory, ona nie jest tak naprawdę adekwatna, dlatego że wybory zakładają pewnego rodzaju pluralizm polityczny, możliwość prowadzenia swobodnej konkurencji politycznej. Natomiast w Rosji tak naprawdę mamy do czynienia w dużej mierze z wyreżyserowanym spektaklem. Jedyny poważny kandydat opozycyjny, Aleksiej Nawalny, nie został dopuszczony do tych wyborów pod wydumanymi pretekstami. I tak naprawdę Władimir Putin, który po raz czwarty zostanie wybrany na prezydenta Rosji, konkuruje w cudzysłowie z tak zwaną koncesjonowaną opozycją. To jest i lider, czy może nie lider, ale ważny polityk partii komunistycznej, to jest Władimir Żyrnowski, którego polskim telewidzom i słuchaczom chyba nie trzeba przedstawiać, bo startuje w każdych wyborach i zawsze głosi hasła imperialne albo nacjonalistyczne. To jest również taka celebrytka, a jednocześnie związana z Putinem, Ksenia Sobczak. I tak naprawdę to, co jest tutaj dla nas, co może być niespodzianką, to jest skala frekwencji. Dlatego, że jeśli założyć, że fałszerstwa nie są totalne, ale jednak do pewnego tylko umiarkowane, a tak chyba trzeba, takie założenie trzeba przyjąć. Natomiast te wybory wyglądają tak, jak wyglądają, raczej z uwagi na presję administracyjną, z uwagi właśnie na niedopuszczanie konkurentów politycznych do wyborów, a także do procesów politycznych. Więc najlepszą możliwością wyrażenia protestu, niezgody, to jest właśnie nieprzyjście na to głosowanie. Więc tak naprawdę to w moim przekonaniu jest taki największa intryga, mówiąc językiem dziennikarskim, tych pseudowyborów.
70 na 70 na 70, mówię, no taka jest stawka tych wyborów. Władimir Putin walczy o 70% frekwencję.
No, walczy także o to, żeby być prezydentem, pomimo tego, że niedługo skończy 70 lat. Tak naprawdę jest główną osobą w Rosji od lat prawie 20. No zobaczymy. No, mnie trudno powiedzieć, dlatego że jaka dokładnie będzie frekwencja, no dlatego, że tutaj nie mamy miarodajnych narzędzi, które mogłyby to zmierzyć. Oczywiście są sondaże, ale też proszę pamiętać, że sondaże w państwach autorytarnych zawsze są obarczone dużym błędem. Znaczy ludzie odpowiadają często tak, jak antycypują, że ankieterzy chcieliby, aby odpowiedzieli, więc no, tutaj też mamy tak naprawdę, możemy tylko opierać się na tym, że według nawet putinowskich sondażowni i w tej atmosferze, która jest w Rosji, widać, że poparcie dla takiej hura patriotycznej, imperialnej polityki, włączając w to wojnę w Donbasie i okupację Krymu, jednak trochę spadło. To znaczy ono nadal jest bardzo wysokie, ale ono trochę spadło. To oznacza, że ludzie w Rosji, zwykli Rosjanie, a zwłaszcza te elity, znaczy ta politycznie aktywna część społeczeństwa, dostrzegają, że czwarta kadencja Putina to jest już tak naprawdę marazm. Ja niedawno byłem w Rosji i rozmawiałem na prestiżowej konferencji z ludźmi, których można zaliczyć do umiarkowanego skrzydła nomenklatury. No i można powiedzieć tak, oni głosują, ale oni pewnie zagłosują za Władimira Putina, ale oni się bynajmniej nie cieszą. Raczej z dużym poczuciem takiego znudzenia i myślą o tym, że przez kolejnych 6 lat Rosja prawdopodobnie będzie w izolacji od świata zewnętrznego, że będzie w marazmie, nie będzie mogła się rozwijać, a perspektywy uregulowania konfliktu w Donbasie czy na Krymie nadal będą bardzo, bardzo odległe.
W takich ustrojach, gdzie nie ma prawdziwej opozycji, zawsze te napięcia się lokują gdzieś w obrębie obozu władzy. Czy widać jakieś podziały, czy widać jakieś próby wykreowania jakiegoś następstwa? Czy w ogóle widać, co tam się wewnątrz tej magmy rosyjskiej władzy dzieje?
To znaczy, wszyscy analitycy Rosji wiedzą, że tak naprawdę Kreml jest jeden, ale wejść do Kremla jest sporo. W związku z tym oczywiście są różne koterie, grupy. Można powiedzieć, ten najbardziej znany podział to jest na lobby wojskowe i służb z jednej strony, które nakłaniają władze rosyjskie, no zwłaszcza prezydenta Putina, do prowadzenia takiej, w ich przekonaniu, bardzo asertywnej polityki, tak, a w naszym przekonaniu imperialistycznej polityki. A jest lobby, bym powiedział, takich kremlowskich liberałów, ludzi, którzy rozumieją wyzwania czasu, gospodarki. Oni nie są w opozycji, oni uważają, że przejście do opozycji będzie skutkowało i utratą wpływu na procesy decyzyjne w państwie i z drugiej strony będzie tak naprawdę, no i obniży ich status społeczny, możliwości no, także zarabiania. Natomiast oni uważają, że Rosja powinna jednak skupić się przede wszystkim na reformach wewnętrznych, na reformach gospodarczych i powinna, jeśli nie zawrzeć takie ogólne porozumienie z krajami zachodnimi i z Ukrainą, to przynajmniej powinna nie eskalować tej sytuacji. Na razie tej eskalacji też zresztą nie będzie, bo mamy Mistrzostwa Świata w Rosji. W związku z tym można analitycznie przewidzieć, że przez najbliższe kilka miesięcy raczej w Rosji nie będzie jakiegoś dokręcania śruby, a sąsiedzi będą mogli spać spokojnie, oprócz Ukrainy. Więc to jest ten główny podział. Natomiast oprócz tego są podziały na takie, bym powiedział, frakcje związane z poszczególnymi już osobami. No, jest na przykład bardzo ciekawa rywalizacja o to, kto będzie ministrem kultury, bo minister kultury w rosyjskich warunkach to jest też minister, który odpowiada za ideologię państwową, który odpowiada za politykę historyczną, a wobec obecnego ministra kultury Władimira Miedzińskiego no, są bardzo duże zastrzeżenia, także ze strony wielu osób sprzyjających Kremlowi, czy wręcz ludzi Kremla, z uwagi na jego jednak na to, że jest fałszerzem historycznym i że polityka historyczna i kulturalna w jego wydaniu to jest taka propaganda obrażająca inteligencję, nawet ludzi, którzy wiedzą, że do pewnego stopnia propagandę w Rosji trzeba uprawiać.
Z polskiego punktu widzenia, czy widzimy tam jakieś szanse dla jakiegoś, właśnie nawiązując do nazwy pana instytucji, porozumienia z Rosją? Czy wśród tych frakcji są jacyś ludzie, którzy w ogóle dostrzegają Polskę jako oddzielny podmiot polityki międzynarodowej?
Ależ oczywiście, to znaczy tacy ludzie są. Rosja co do zasady tak naprawdę w tym momencie nawet nie jest zainteresowana jakimś konfliktem z Polską, tylko jest zainteresowana tym, żeby Polska przestała interesować się tym, co jest za wschodnią polską granicą, czyli na Ukrainie i na Białorusi, a także aby zmieniła swoją politykę wobec dziedzictwa sowieckiego w Polsce, to, no, co bym powiedział z fundamentalnych powodów jest niemożliwe, ale i to jest nawet, bym powiedział, taka radykalna frakcja na Kremlu. Natomiast ludzie, którzy myślą kategoriami, no nie wiem, no interesów gospodarczych i rozumieją, że Rosja nie jest w stanie rozwijać się w warunkach autarki, czy względnej autarki wobec otaczającego świata, no oni są też zainteresowani umiarkowanym rozwojem sytuacji w Polsce, zwłaszcza, że te postrzegają słusznie czy nie, to jest inna sprawa, ale Polskę jako pewnego sojusznika w sprawach światopoglądowych, dostrzegają konflikt Polski z instytucjami zachodnioeuropejskimi, więc próbują na tym troszeczkę grać i proszę zobaczyć na przykład na wypowiedzi rosyjskich ostatnich polityków odnośnie do Polski, czy nawet ustawy do IPN-u. Oni mówią, że oczywiście im się nie podoba antysowietyzm Polski, ale z drugiej strony, więc próbują jakby wyciągać, nie tyle wyciągać rękę, ale co próbują politycznie grać na tym, co postrzegają jako wewnętrzne osłabienie Polski.
Dzieli nas jednak już kwestia smoleńska, która się wydaje się nie do rozwiązania. Nawet Władimir Putin na konferencji na ten temat się gdzieś tam wypowiedział. Czy to była taka wypowiedź świadomie skierowana na wywołanie w Polsce kolejnego konfliktu, czy raczej irytacja Rosjan, że Polacy wciąż o tym mówią?
To znaczy, ja myślę, że Rosja specjalnie gra kwestią wraku. To znaczy, tak naprawdę przecież nie ma żadnych powodów, żeby to nie można było oddać, nie wiem, no rok po katastrofie, czy w jakimś rozsądnym terminie. A teraz Rosjanie dostrzegli, że kwestia wraku jest ważna i budzi kontrowersje polityczne, że jest katastrofa smoleńska jest taką osią, która wciąż wygeneruje emocje społeczne w Polsce, dzieli społeczeństwo i uważają, że jeśli nie będą oddawać wraku, to będą podsycać te emocje, co dla nich będzie korzystne. To jest taka moja interpretacja.
Pan zajmuje się w tej chwili dialogiem polsko-rosyjskim, natomiast jest pan również historykiem, autorem między innymi książki o Michajło Chruszewskim, wielkim ukraińskim historyku, ale też jednym ze współtwórców ukraińskiej świadomości narodowej. Wydaje się, że sprawy historyczne na trwałe podzieliły Polskę i Ukrainę w tej chwili.
Między zarówno polską i ukraińską historiografią, jak i między zwykłymi ludźmi, tak, między opinią publiczną już od dawna istniał pewnego rodzaju konflikt pamięci. Znaczy ja uważam, że ten konflikt pamięci jest trudny do rozwiązania, bo on wynika z tego, że tak naprawdę oceniamy zupełnie inaczej kilkaset lat wspólnej historii. Natomiast on jest bez wątpienia, należy go rozwiązywać, dlatego że jak najbardziej w interesie Polski jest ścisła współpraca z Ukrainą i w interesie Ukrainy jest ścisła współpraca z Polską. W związku z tym paradoksalnie Ukraina jest dla Polski ważniejszym partnerem w tym momencie niż Rosja. Już nie mówiąc o tym, że...
Dobrze, ale jakie pan widzi w takim razie rozwiązanie tych kontrowersji historycznych, które są w tej chwili? Kto powinien wykonać pierwszy krok i jaki?
To znaczy, no ja uważam, że obie strony powinny zrobić krok wstecz. Ukraina powinna znieść się na haniebny zakaz ekshumacji oraz powinna, bym powiedział, przyznać odpowiedzialność, uznać odpowiedzialność UPA za zbrodnię wołyńską, bo na razie oczywiście jest mowa, że no, rzeź wołyńska była tragedią, natomiast nie ma wskazania, kto za nią odpowiada na poziomie oficjalnym. Natomiast ja uważam, że Polska powinna jednak częściowo zrewidować te nieszczęsne zapisy ukraińskiej części ustawy o IPN-ie, dlatego że one są także z punktu widzenia techniki legislacyjnej nieszczęśliwie napisane i wywołują tak duże emocje na Ukrainie, że ten cel, który chcemy osiągnąć, czyli przekonanie Ukraińców do polskiej wizji historii, przekonanie ich, że Ukraina ma dziesiątki innych, znacznie lepszych bohaterów niż Stefan Bandera, dzięki naszej nowelizacji ustawy, czy wskutek naszej nowelizacji ustawy, są znacznie trudniejsze do osiągnięcia i praca wielu ludzi zaangażowanych w dialog, no jest teraz naprawdę ciężka.
Historia wpływa na współczesność, a o sprawach rosyjskich z panem doktorem Łukaszem Adamskim zapewne już niedługo znów będziemy rozmawiać. Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, był gościem programu wschodniego Radia Wnet i Telewizji Republika. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Program program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. Jesteśmy dzisiaj na jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Plater 31, gdzie oczywiście zapraszamy, można nas odwiedzić, zrobić zakupy, a także przyjść i porozmawiać z dziennikarzami, a my dalej rozmawiamy o szeroko pojętych sprawach Wschodu. 24 lutego 1918 roku to był moment, kiedy Estonia ogłosiła swoją niepodległość. O tym dzisiaj porozmawiamy. Naszym gościem jest pan Kazimierz Popławski, redaktor Przeglądu Bałtyckiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Są takie kraje, które odzyskały niepodległość, a są takie kraje, które, można powiedzieć, niepodległość sobie wymyśliły. Skąd w ogóle przyszedł pomysł na niepodległość Estonii?
Nawiązując do pierwszej części pytania, to rzeczywiście Polska, Litwa odzyskały swoją niepodległość, właściwie odbudowały państwowość już nie razem, ale oddzielnie. Natomiast z tego regionu Łotwa i Estonia tą niepodległość sobie wywalczyły. Można powiedzieć uzyskały, ale właściwszym słowem będzie wywalczyły, bo musiały jednak trochę siły włożyć w ogłoszenie i w zachowanie ogłoszonej niepodległości. Skąd pomysł na niepodległość Estonii? Estończycy są, różnią się kulturowo od Rosji, której byli częścią od początku XVIII wieku. Natomiast Estonia nigdy nie miała swojego państwa. Właściwie kiedy w XII i XIII wieku stopniowo została podbita przez Niemców, czy Niemców z zakonów krzyżowych, przez Duńczyków, później podlegała pod państwo, królestwo szwedzkie, przez moment nawet była częścią Rzeczypospolitej Polskiej. To dopiero w XIX wieku, na fali wszystkich ruchów romantycznych w Europie, rozpoczął się taki okres, który nazywany jest przebudzeniem narodowym, i on bazował głównie na kulturze, na podkreślaniu tożsamości estońskiej, i od tego się zaczęło.
No właśnie, bo przecież klasy panujące tam były w dużym stopniu niemieckojęzyczne, prawda?
Tak, przez 700 lat to Niemcy dominowali współczesną Łotwę i Estonię, czyli te gubernie inflandzką i estońską. To nie skończyło się nawet po podboju tych terytoriów na początku XVIII wieku przez Rosję. Dopiero końcówka XIX wieku przyniosła rusyfikację na tych ziemiach. Natomiast właśnie Niemcy stracili swoje przywileje wraz z tą rusyfikacją częściowo, i później wraz z odzyskaniem niepodległości przez Estonię, kiedy określone reformy, jak na przykład reforma i podział dużych majątków ziemskich, które należały przede wszystkim do Niemców bałtyckich, między Estończyków.
No właśnie, jak wygląda dzisiaj ta relacja między tym interludium niepodległościowym dwudziestolecia międzywojennego a dzisiejszą Estonią? No bo dla Polski, dla nas jest czymś oczywistym, że nawiązujemy do II Rzeczypospolitej. Jak to jest dla Estończyków?
W Estonii jest podobnie. W Estonii właściwie warto cofnąć się do 91 roku, kiedy Estonia odzyskiwała niepodległość po półwiecznej okupacji sowieckiej. Tutaj zaznaczę, że Estończycy o okresie sowieckim mówią okupacja. Estonii po prostu nie było na mapach świata. Natomiast oni mówią, że to była okupacja, i to wynika stąd, że Estończycy w 1991 roku uznali, że państwo estońskie nigdy nie przestało istnieć, natomiast było okupowane przez pół wieku. W czasie II wojny światowej przez Sowietów, później przez Niemców i potem z powrotem przez Sowietów do 91 roku. Natomiast to nawiązanie do niepodległości międzywojennej jest jasne. Estonia jako państwo i estoński system prawny jest ciągły od 1918 roku.
Powiedzmy teraz, co będzie się działo w związku z tymi obchodami? Co oni zaplanowali? Jak będą wyglądać obchody stulecia niepodległości?
Tak, dzisiaj z rana zostały wciągnięte flagi estońskie w Tallinie na basztę Długi Herman, Pik Herman po estońsku. To jest takie bardzo symboliczne miejsce, gdzie każda kolejna władza, która przychodzi do Estonii, wciąga swoją flagę. I tak było w 1918 roku. Estończycy wciągnęli swoją trójkolorową flagę, która była wyświęcona jeszcze w XIX wieku. Kiedy w wchodzili Sowieci, oni oczywiście zawiesili swoją flagę na Długim Hermanie, później Niemcy, potem znów Sowieci i Estończycy. Ostatecznie w 1991 roku miejmy nadzieję, że ta flaga trójkolorowa estońska będzie tam już zawsze wisiała, nikt nie pokusi się o zawieszenie innego sztandaru. Następnie dziś w ciągu dnia, prawdopodobnie teraz, rozpoczyna się parada na Placu Wolności w Tallinie. Wieczorem takim głównym punktem programu będzie przyjęcie wydawane przez panią prezydent Kersti Kaljulaid. Natomiast w całym kraju będą też inne, mniej lub bardziej oficjalne obchody. Będą się odbywały festiwale różnej muzyki, poważnej, popularnej. Będą na pewno odczyty, będą inscenizacje odczytu deklaracji niepodległości, co miało miejsce 23, 24 i potem w kolejnych.
Czy Polska jakoś uczestniczy w tych obchodach? Czy my tam zaznaczamy swój udział?
Polska uczestniczy w tych obchodach w Polsce. Kancelaria prezydenta obiecała, że podświetli dzisiaj budynek Pałacu Prezydenckiego w barwach flagi estońskiej. Wczoraj odbyło się przyjęcie wydawane przez ambasadę estońską. Natomiast wczoraj wieczorem odbył się także koncert muzyki estońskiego. Jutro, właściwie to tak dosyć przypadkowo się złożyło, że Estończycy przenieśli Mistrzostwa Świata w regatach bojerowych na jezioro Niegocin z powodu zbyt, można powiedzieć, dobrych warunków na akwenach estońskich, bo jest po prostu zbyt zimno, jest zbyt dużo śniegu na nich. Więc jest kilka takich wydarzeń wczoraj, dzisiaj, jutro, gdzie Polska razem z Estonią celebruje 100 lat estońskiej niepodległości.
Jest takich kilka zagadnień, które kojarzy się człowiekowi, który nie wie o tym zbyt wiele, z Estonią. Jednym z nich jest ta nowoczesność, kraj niezwykle nowoczesny, jeśli chodzi o techniki informatyczne, ale innym jest też muzyka. Może powiedzmy o muzyce, bo zdaje się, że kultura muzyczna odgrywa ogromną rolę w współczesnej estońskiej tożsamości.
Tak, to o czym wspomniałem wcześniej, czyli to przebudzenie narodowe w Estonii w XIX wieku opierało się przede wszystkim na kulturze, na śpiewie przede wszystkim i na tańcu. Można nakreślić taką paralelę z polskim romantyzmem i ostoją kultury i polskości w XIX wieku na naszych ziemiach. To był Kościół katolicki głównie. Być może do jakiegoś stopnia literatura romantyczna. Natomiast w Estonii to była przede wszystkim muzyka, śpiew, taniec. Estończycy w 1869 roku po raz pierwszy zorganizowali takie duże wydarzenie, które zresztą jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, czyli Festiwal Pieśni. Ta tradycja trwa do dzisiaj. Odbywają się takie duże, potężne, naprawdę duże, jak na tak mały kraj, festiwale pieśni. One się odbywają co 5 lat. Na scenie staje nawet 30 tysięcy, chór składający się z 30 tysięcy osób i śpiewają ludowe i patriotyczne pieśni. I przeskakując już do XX wieku, kiedy Estonia odzyskiwała niepodległość na przełomie lat 80. i 90., od 87. do 88. roku do 91. roku, o tych wszystkich wydarzeniach, które doprowadziły do odzyskania niepodległości przez trzy kraje bałtyckie, czyli Litwę, Łotwę i Estonię, mówi się śpiewająca rewolucja. Wynika to z tego, że w 88. roku Estończycy znów zebrali się na święto pieśni, żeby śpiewać na ulicach Tallina i w ten sposób jakby zademonstrowali swoją siłę.
Z pieśnią do niepodległości doszli nasi dalecy przyjaciele z Estonii. Przegląd Bałtycki, proszę Państwa, to którego redaktor pan Kazimierz Popławski był dzisiaj naszym gościem. To jest takie miejsce w polskiej infosferze, gdzie jest bardzo dużo informacji na temat krajów bałtyckich, którymi chyba w Polsce zajmujemy się zbyt rzadko. Będziemy w programie wschodnim do tego wracać. Bardzo serdecznie dziękuję. Kazimierz Popławski, redaktor Przeglądu Bałtyckiego, był gościem programu wschodniego Radia Wnet i Telewizji Republika.
Bardzo dziękuję.
program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu. Jesteśmy na Jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Plater 31, gdzie oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Czasem tak jest, żeby porozmawiać o polityce wschodniej, trzeba spojrzeć na zachód i to jest właśnie ten moment. W Niemczech kończą się, ale cały czas trwają skomplikowane procesy tworzenia nowego rządu, a niemiecka polityka wschodnia jest jednym z tych pytań, które zawsze w Polsce musimy sobie stawiać. W naszym studiu jest gość, pani Justyna Gotkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani jest analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, kierownikiem projektu badawczego Bezpieczeństwo i obronność w Europie Północnej. Pani już wie, czy Niemcy mają w końcu rząd, czy wciąż jeszcze nie mają?
Niemcy wciąż jeszcze nie mają rządu, ponieważ umowę koalicyjną musi zatwierdzić partia socjaldemokratyczna, to jest wszyscy członkowie SPD, a to będzie dopiero na początku marca.
A ilu jest tych dzielnych ludzi, od których zależy byt polityczny Niemiec? Ilu członków liczy partia SPD mniej więcej?
To jest kilkadziesiąt tysięcy.
No cóż, no to czekamy w takim razie na głos tysięcy socjaldemokratów, a na razie porozmawiamy o polityce wschodniej. Czy polityka wschodnia była jakoś w ogóle obecna tutaj w tych rokowaniach koalicyjnych?
Polityka wschodnia była obecna pod postacią polityki bezpieczeństwa w większym stopniu, czyli negocjacje koalicyjne dotyczyły tego, jak postępować dalej z Rosją, tak? jaką Niemcy powinny prowadzić politykę wobec Rosji, politykę w ramach NATO, politykę zaangażowania na wschodniej flance i politykę bezpieczeństwa ogólnie. Czy powinny wydawać więcej na obronność, czy powinny w większym stopniu koncentrować się na obronie zbiorowej, mając na względzie to, co się dzieje na Ukrainie i rosnące wyzwania, zagrożenia na wschodniej flance ze strony Rosji.
Kwestia Nord Streamu to jest ta kwestia, na którą zawsze zwracamy uwagę, kiedy mówimy o polityce niemieckiej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział ostatnio Niemcom, że my się na to nie zgadzamy. Pani Merkel powtórzyła, że projekt ma charakter czysto biznesowy. Czy w obrębie niemieckiej koalicji były jakieś dyskusje na ten temat?
Wydaje mi się, że ten temat nie był tak naprawdę na agendzie negocjacji pomiędzy dwoma największymi partiami. Oczywiście zdarzają się głosy, w szczególności po stronie HDK-ów, które sprzeciwiają się dalszemu prowadzeniu tego projektu, ale jest to margines i wydaje się, że pomiędzy dwoma największymi partiami koalicyjnymi jest zgoda co do tego, że ten projekt powinien być dalej prowadzony z tego względu, że leży to w interesie Niemiec, gospodarczym przede wszystkim.
Czyli ten list kilku prominentnych polityków różnych partii, który ukazał się bodajże we Frankfurter Allgemeine Zeitung, to nie jest jakieś takie coś, do czego powinniśmy przywiązywać zbyt dużą wagę?
Nie wydaje mi się. Wydaje mi się jednak, że Nord Stream w tej chwili jest projektem, który jest zatwierdzony i będzie dalej prowadzony.
Jak wygląda kwestia finansowania armii w polityce niemieckiej? No bo to kilkakrotnie partnerzy międzynarodowi, nawet z prezydentem Trumpem na czele, zwracali Niemcom uwagę, że powinni więcej wydawać na wojsko. Czy w tym projekcie umowy koalicyjnej jest mowa jakaś o tym?
Rzeczywiście ten temat był tematem negocjacyjnym i kwestia wydawania tych 2,5% PKB na obronność była tematem również w kampanii przed wyborami do Bundestagu. Jednak gdzie socjaldemokraci sprzeciwiali się przeznaczaniu dużo większych pieniędzy na wojsko, a Hadecja jednak chciała trzymać się uzgodnień w ramach NATO. I ostatecznie w umowie koalicyjnej mamy, jak to zwykle bywa w Niemczech, kompromis, który wygląda tak, że Niemcy w 2021 roku będą przeznaczały około 1,3% PKB na niemiecką armię, co jest zdecydowanie za mało jak na potrzeby Bundeswehry, które boryka się z ogromnymi problemami, które były nagłośnione w szczególności w ostatnich dwóch tygodniach.
A czy wiadomo, kto będzie ministrem obrony? Czy nadal pani Ursula von der Leyen, czy może ktoś inny?
Wydaje się, że Ursula von der Leyen zostanie ministrem obrony z tego względu, że nie ma możliwości przejścia na żadne inne eksponowane stanowisko, więc mimo kontrowersji i również krytycznych uwag pod jej adresem ze strony nawet samych żołnierzy i części sceny politycznej, Ursula von der Leyen pozostanie ministrem przez kolejne 4 lata, jeśli rzeczywiście ten rząd przez 4 lata się utrzyma.
pani minister wystąpiła na konferencji Monachium z takim przesłaniem dosyć antyamerykańskim, jak ocenili obserwatorzy.
Było rzeczywiście w tym przemówieniu minister von der Leyen były nutki antyamerykańskie, które związane były właśnie z przeznaczaniem większej ilości środków na zarówno na obronność, jak i na pomoc rozwojową. Chodziło o to, że Ursula von der Leyen broniła tego niemieckiego kompromisu, czyli tych zaledwie 1,3% PKB na obronność i pokazywała, że Niemcy przeznaczają równie dużo na pomoc rozwojową, pomoc humanitarną, na wsparcie gospodarcze krajów, w szczególności południowego sąsiedztwa i na wsparcie misji operacji ONZ oraz różnych funduszy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i wskazywała, że są sojusznicy, nie wymieniając nazwy, ale jasne było, że chodzi o Stany Zjednoczone, które z ONZ właśnie się wycofują.
Analizuje pani od lat europejską politykę obronną. O co chodzi w tej historii ze stałą współpracą strukturalną PESCO? Czy to jest jakaś alternatywa dla NATO? Co to w ogóle jest?
PESCO. PESCO to skrót od angielskojęzyczny skrót od stałej współpracy strukturalnej. Jest to jedna z inicjatyw w ostatnich 2 latach, które zostały przyjęte w ramach Unii Europejskiej. Jest to inicjatywa, która w zamyśle miała mieć największe oddziaływanie, a w skrócie chodzi o to, że w ramach tej inicjatywy powołano obecnie 17 projektów w różnych obszarach, szczerze powiedziawszy bardzo wąskich, przykładowo rozwijanie artylerii precyzyjnej lub powołanie centrum kompetencyjnego na rzecz misji szkoleniowych Unii Europejskiej. I to są w ramach tych projektów kraje Unii Europejskiej, które zgłosiły akces do współpracy, mają współpracować, mają rozwijać właśnie te wspólne projekty.
Ale zaraz, bo to z jednej strony jest tak, że kraje Unii Europejskiej mają problem z dostosowaniem do wymogów natowskich swoich wydatków na obronność, a z drugiej strony powstają jakieś nowe, fantastyczne plany. Czy to jest uzupełnienie, czy to jest alternatywa? Mm-hmm. Właściwie po co?
Mm-hmm. PESCO zostało stworzone, czy zostało położone na stół dokładnie po Brexicie i po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych i miało służyć pokazaniu, że Unia Europejska jest w stanie się bardziej współpracować w zakresie bezpieczeństwa i obronności i miało pokazać, że Unia Europejska w długoterminowej perspektywie może albo będzie dążyć też do emancypacji od Stanów Zjednoczonych w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony. I to jest cel rzeczywiście Francji, po trosze Niemiec, ale ten cel jest bardzo dalekosiężny, powiedziałabym. Ponieważ jeśli spojrzy się na te projekty, to zdecydowanie nie wyjdzie z tego żadna ani armia europejska, ani nie wyjdzie z tego żadna alternatywa w stosunku do NATO. Ale rzeczywiście skoncentrowanie na polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej może część krajów Unii Europejskiej może przekierować ich uwagę na inne procesy niż te, które dzieją się w NATO, a które dla nas, dla Polski są najważniejsze.
W tej umowie koalicyjnej, jak pisze pani w raporcie, który został napisany przez autorów Ośrodka Studiów Wschodnich, porozumienie, które dzieli niemiecka umowa koalicyjna, to jest dostępne na stronach Ośrodka Studiów Wschodnich, pani Justyna Gotkowska jest współautorem tej analizy, piszą tam państwo o tym, że w umowie koalicyjnej jako partnerzy wojskowi Niemiec priorytetowi wymienieni są Francja, Holandia i Norwegia. Francja to oczywiste, współpraca istnieje od lat. Holandia, bo właściwie tworzą wspólny obszar militarny z Niemcami. Norwegia z racji na sprawy marynarki wojennej Morza Północnego. Czyli Niemcy nie widzą tutaj jakiegoś znaczenia dla swojego niebezpieczeństwa tego kraju, który osłania ich od wschodniej strony.
To należy też, rzeczywiście te 3 kraje w tej chwili są wymieniane jako priorytetowi partnerzy. Z tego względu, że Niemcy prowadzą w szczególności projekty przemysłowo-zbrojeniowe z tymi państwami. Z Polską w tej chwili, czy Polski i Niemiec w tej chwili nie łączy żaden większy projekt zbrojeniowy, który mógłby przynieść rozszerzenie kooperacji wojskowej w którymś z obszarów, przykładowo w wojskach lądowych czy w marynarce wojennej. Ale gdyby udało się stworzyć wspólny projekt, czy dołączyć jako Polska do projektu niemiecko-francuskiego rozwoju czołgu nowej generacji, być może byłby to obszar w zakresie wojsk lądowych, który sprawiłby, że ta współpraca polsko-niemiecka zostałaby zacieśniona.
Zostawmy w takim razie na razie Niemców, chociaż o nich nigdy nie zapominamy. Spojrzymy na północ. Jest taka książka Między Berlinem a Pekinem. To są wywiady z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich, które 2 lata temu przeprowadził Łukasz Warzecha. Tam jest również wywiad z panią i pani tutaj opowiada o między innymi o szwedzkich problemach z bezpieczeństwem, o tym, że Szwedzi żyli przez lata w takiej bańce postmodernistycznej i zapomnieli o zagrożeniu militarnym. Przebudzenie pewne nastąpiło przynajmniej wśród elit po rosyjskiej agresji na Gruzję, a później na Ukrainę. Jak wygląda w tej chwili świadomość taka militarna Skandynawów?
Muszę powiedzieć, że ku mojemu zaskoczeniu Szwecja w szczególności zrobiła duży skok od 2014 roku i te dyskusje, o których rozmawiamy właśnie między innymi w tej książce, przyniosły efekty w postaci tego, że szwedzka armia zaczęła nastawiać się na działania w regionie Morza Bałtyckiego, czyli zrezygnowała, ten kierunek ekspedycyjny jest na samym końcu listy szwedzkich priorytetów obecnie. Szwecja w zeszłym roku, na jesieni, przeprowadziła bardzo duże ćwiczenia Aurora 17, mające na celu przećwiczenie zdolności obronnych szwedzkiej armii w przypadku agresji konwencjonalnej na Szwecję. I te ćwiczenia były prowadzone z sojusznikami, takimi jak Finlandia, ale również takimi jak Stany Zjednoczone czy Francja, które de facto sojusznikami wojskowymi Szwecji nie są, ponieważ Szwecja nie jest członkiem NATO. I to pokazuje, że w Szwecji rzeczywiście te dyskusje o zagrożeniu i wezwaniu ze strony Rosji przyniosły efekt, aczkolwiek również Szwedzi, tak samo jak i Niemcy, przeznaczają niewystarczające nakłady na obronność i to będzie rosnącym problemem z tego względu, że tak samo jak i niemiecka, tak samo szwedzka armia boryka się z dużymi problemami, z dostępnością sprzętu wojskowego, z wystarczającą ilością sprzętu wojskowego i z problemami kadrowymi.
Skoro mówimy o tych krajach, które czują oddech rosyjskiego kolosa, o krajach graniczących z Rosją pośrednio, bezpośrednio, jest jeszcze Finlandia wśród tych krajów skandynawskiego północnego obszaru. Finlandia, która ma swoje militarne doświadczenia z Rosją.
To prawda, ale Finowie są zupełnie innym przypadkiem z tego względu, że Finlandia nigdy nie zapomniała, że ma ponad 1000-kilometrową granicę z Rosją i w latach 90. i po 2001 roku, kiedy wszystkie kraje skandynawskie zaczęły rozwijać swoje siły zbrojne pod kątem ekspedycyjnym, Finlandia pozostała przy swoim sprawdzonym modelu armii obronnej. Nie zrezygnowała z poboru, nie zrezygnowała z ćwiczeń rezerwistów, nie zrezygnowała z nastawienia na obronę kraju na kierunku lądowym, czyli od strony Rosji. I w tej chwili jakby mam mniejsze problemy z przestawianiem się na, czy z dostosowaniem się do nowego środowiska bezpieczeństwa, ale oczywiście również w Finlandii są pewne problemy z fińskimi siłami zbrojnymi i w tej chwili Finowie pracują przede wszystkim nad gotowością sił zbrojnych, nad lepszą jakością ćwiczeń i to jest w tej chwili fiński priorytet.
Obserwuje pani ten północnoeuropejski, wschodnioeuropejski obszar militarny. Na zakończenie może, ponieważ jest ten rok, kiedy te różne kraje, które odzyskały niepodległość, szczególnie myślą o swoim bezpieczeństwie, Litwa, Łotwa, Estonia, czy wobec wzrastającej amerykańskiej obecności, zainteresowania tym potencjalnym teatrem działań wojennych, one mogą się czuć w tej chwili bezpiecznie?
Litwa, Łotwa, Estonia czują się na pewno bardziej bezpieczne z tego względu, że po raz pierwszy, tak samo jak i w Polsce, mają na swoim terytorium jednostki natowskie w postaci grup batalionowych na każde państwo. Jednak w przeciwieństwie do Polski te grupy batalionowe w państwach bałtyckich są złożone wyłącznie z sojuszników europejskich, czyli Niemcy, Francja, również Kanada, ale nie ma w nich Stanów Zjednoczonych i w tej chwili wydaje się być priorytetem dla państw bałtyckich przyciągnięcie Amerykanów na stałe właśnie na terytorium państw bałtyckich i będzie to tematem spotkania prezydentów państw bałtyckich z prezydentem Donaldem Trumpem, które odbędzie się najprawdopodobniej w maju tego roku.
Historia, proszę Państwa, dzieje się na naszych oczach. Ośrodek Studiów Wschodnich to jest jedno z takich miejsc w Polsce, w Warszawie, który na bieżąco obserwuje i rejestruje tą historię. Pani Justyna Gotkowska, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, zajmująca się polityką bezpieczeństwa, była gościem programu wschodniego Radia Wnet i Telewizji Republika. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Przed nami pogodny dzień, ale z niskimi wartościami na termometrach. Witam Państwa, Aleksandra Zarzycka, czas na prognozę pogody. Najchłodniej na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, a także na Podlasiu, tutaj od minus 7 do minus 5 stopni Celsjusza. Na Wybrzeżu najcieplej, od minus 3 do 0. Pojawią się opady śniegu w centrum, na wschodzie i na południu Polski. Spodziewamy się niewielkich opadów śniegu, ale cały czas będzie nam towarzyszyć słońce w tych regionach. Większa ilość słońca na Kujawach, Wielkopolsce, a także na ziemi lubuskiej. Tutaj nie spodziewamy się opadów deszczu ani opadów śniegu. Zachmurzenie całkowite na Dolnym Śląsku, po Morzu Zachodnim, a na barometrach 1028 hektopaskali. Ciśnienie rośnie, biometr będzie sprzyjający w większości regionów. Wiatr zawieje z północnego wschodu, będzie umiarkowany, na północy Polski może być miejscami porywisty i wtedy osiągnie prędkość maksymalnie do 40 km na godzinę. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia już niedługo.
Program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. Za nami z tyłu słychać gwar jarmarku Wnet. Jesteśmy przy ulicy Emilii Plater 31, ale rozmawiamy nie tylko o zakupach, rozmawiamy o polityce wschodniej i środkowoeuropejskiej. Kolejny, ostatni już dzisiaj gość, Paweł Bobołowicz.
Dzień dobry.
Jak Państwo widzą, nawet strój świadczy o tym, że to jest to reporter, który wrócił prosto z warsztatu pracy, prosto gdzieś ze wschodnioeuropejskich kresów. Paweł Bobołowicz
świadczy o tym, że nie zabrałem marynarki.
Reporterem, korespondentem Radia Wnet w Kijowie. W Kijowie, na ulicach, czy jak się rozmawia z ludźmi, to widać te spory polsko-ukraińskie, czy to jest takie coś, czym żyje ta warstwa twitterowo-telewizyjna ludzi, którzy przeżywają na co dzień politykę?
No, właściwie to jest bardzo dobre pytanie, bo od pewnego momentu towarzyszy mi jednak poczucie, że coś faktycznie się zmieniło, o ile przez długi czas miałem wrażenie, że rozmawiamy i to, co się dzieje się w sferze politycznej, to jednak teraz są odczuwalne skutki społeczne tych wydarzeń. No, oczywiście z jednej strony to jest takie subiektywne moje spojrzenie i obserwacje, obserwacja ulicy, właściwie wszędzie pojawia się pytanie o to, czego my właściwie chcemy od Ukrainy. I gdzie wcześniej na słowo i sformułowanie, że jestem z Polski, zazwyczaj były podziękowania, były gratulacje, było takie stwierdzenie, że Polska jest dla nas wzorem, że chcemy funkcjonować tak jak Polacy. Teraz coraz częściej pojawia się, no wszystko jest dobrze, Polska jest wspaniała, ale czego wy od nas chcecie? I to towarzyszy to pytanie w taksówce, w sklepie i wśród tych znajomych i ludzi, z których znam od wielu lat, albo tych, których poznałem w różnych miejscach na Majdanie, na froncie. I w tym pytaniu nie kryje się nic dobrego. W tym pytaniu jest też jakaś pewnego rodzaju uwaga. Ukraińcy mają poczucie, że w sytuacji, kiedy u nich toczy się wojna, kiedy sytuacja jest skrajnie ciężka i właściwie to jest sytuacja, w której Ukraina jest pozostawiona sama sobie i absolutnie niezrozumiała dla pozostałej części Europy, my wymagamy od niej zajmowania się sprawami, o których Ukraińcy do tej pory nie mieli pojęcia, które albo traktowali, albo zaczęli traktować w sposób wybiórczy. Generalnie dla przeciętnego Ukraińca sprawy historii, sprawy Wołynia, Bandery są kompletnie odległe. To są rzeczy, które ich nie interesują. Ukraińcy, ci, zwyczajni na ulicy oczywiście żyją i starają się żyć problemami codzienności, a te są bardzo dalekie od spraw międzynarodowych, ale jednak coraz częściej do nich kwestie międzynarodowe docierają i dociera też sformułowanie Polska w tym kontekście negatywnym, który wcześniej absolutnie nie istniał.
Z drugiej strony jest jednak tak, przynajmniej w Polsce jest taki odbiór, że ta część Ukraińców świadomych, ta część elity ukraińskiej, która zajmuje się formowaniem świadomości narodowej, polityką historyczną, bo przecież każdy kraj ma swoją politykę historyczną, świadomie nawiązuje do tej części dziedzictwa ukraińskiego, która dla wielu Polaków jest po prostu nie do zaakceptowania.
No pierwsza sprawa to rzeczywiście, masz rację, że każdy kraj ma, czy większość krajów stara się prowadzić politykę historyczną, a Ukraina przez lata jej nie miała. Ukraina to jest kraj, który można powiedzieć, że pod tym względem jest bardzo ciekawy i dla nas też kompletnie niezrozumiały. To jest kraj, który z jednej strony wyszedł z absolutnej sowieckości systemu, z olbrzymimi jeszcze właściwie jakimiś resztkami tego systemu, które tkwią i też w formie mentalności. Kraj, który jest przecież sklejony z różnych części, historycznie z różnych części, które w różny sposób się kształtowały. Tej Ukrainy, która była przez 70 lat pod jarzmem sowieckim i tej Ukrainy, która funkcjonowała w części Ukrainy, która funkcjonowała w ramach Rzeczypospolitej, czy wcześniej możemy mówić jeszcze o monarchii habsburskiej, to w każdym razie kraj, który formułował się w dwóch jakby absolutnie różnych sposobach i filozofiach cywilizacyjnych. I on właściwie dopiero teraz można powiedzieć, że przeżywa ten proces jednoczenia, ten proces połączenia. Dlatego na przykład tak ważnym elementem jest też święto Soborności, które symbolizuje, czy nawiązuje do połączenia zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej z Ukrainą centralną, a właściwie teraz stał się takim symbolem połączenia dwóch mentalności, tej bardziej wschodniej i tej bardziej zachodniej. I w związku z tym Ukraińcy mają mnóstwo problemów historycznych wewnętrznych i dlatego nie zawsze zauważają pewne elementy zewnętrzne. Tak, no absolutnie nie ma żadnej wątpliwości, że można mówić o takim zjawisku braku empatii. Ostatnio o tym pisał bodajże profesor Żurawski Welgrajewski, że z jednej strony my nie rozumiemy problemów historycznych Ukrainy i nie potrafimy też postrzegać tych problemów, a z drugiej strony Ukraińcy rzeczywiście nie znają tych wydarzeń, które my traktujemy jako wyjątkowo bolesne i krwawe w naszej historii, czyli rzezi na Wołyniu. No i tutaj pojawia się pewien konflikt pamięci, ale w tym konflikcie pamięci jednak też trzeba pamiętać o tym, że większość społeczeństwa ukraińskiego po prostu żyje kompletnie innymi problemami i tego po prostu w ogóle nie widzi.
To jest, proszę Państwa, rozmowa, której nie dokończyliśmy i którą będziemy kontynuować. Warto w tym coraz mocniejszym niestety konflikcie polsko-ukraińskim czasem sięgać do tego, co myślą zwykle Ukraińcy i warto po prostu słuchać tego, co mówią przedstawiciele tego drugiego narodu, także po to, żeby jakoś doprowadzić do zakończenia tego konfliktu. Miejmy nadzieję, że to kiedyś nastąpi. To już niestety wszystko w dzisiejszym programie Wschodnim Radia Wnet i Telewizji Republika. Naszym gościem był Paweł Bobołowicz.
Dziękuję bardzo.
Prosto z Ukrainy. Chciałem jeszcze na zakończenie, ponieważ przed nami Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, powiedzieć przez pół minuty o nowościach książkowych. Trzy takie rzeczy, o których warto pamiętać. Wyszła książka Tomasza Łabuszewskiego, 5. Brygada Wileńska AK na Pomorzu, Warmii i Mazurach. To jest o słynnej brygadzie Łupaszki. Warto do tej książki sięgnąć. To jest efekt wieloletnich badań. Chyba najwybitniejsza książka o żołnierzach wyklętych, która ukazała się w tym roku.